Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, naszych widzów i radiosłuchaczy. Dzisiaj rozmowy niedokończone na temat wyprzedaż energetyki i niszczenie polityki polskiej gospodarki. Naszym gościem jest pan Krzysztof Majkowski, były senator w 7 kadencji, energetyk. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Kwestia energetyki, kwestia bardzo ważna, bo ona oddziaływuje nie tylko na takie nasze domowe budżet i w ogóle nasze życie, chociaż to bardzo ważna sprawa, ale też w ogóle na całą gospodarkę w Polsce, na wiele, sfer tej gospodarki. No i widzimy, że ostatnio trwa pewna też batalia, kwestia pakietu klimatycznego, kwestia też tych elektrowni, które borykają się z problemami. Akcje protestacyjne to Dolna Odra, to elektrownia Opole, Turów, Ostrołęka. Jakie mamy dzisiaj, co możemy dzisiaj powiedzieć o naszej energetyce i co nam tak naprawdę grozi, jeżeli pójdziemy takim torem?
Nasza energetyka w tej chwili myślę, że jest w punkcie, który określiłbym jako prawie że punkt krytyczny. Chodzi o to, że jesteśmy bezpośrednio przed ścianą, nie ma możliwości już manewru, można powiedzieć, w żadną stronę. Podpisując traktat akcesyjny, zobligowani zostaliśmy, a jednocześnie zobowiązując się do dotrzymania tak zwanych norm ekologicznych, czym niestety skutkuje to w perspektywie następnych kilku lat wyłączaniem, moim zdaniem, jeszcze dobrze pracujących urządzeń energetycznych, ale przede wszystkim na węglu kamiennym i na węglu brunatnym. Ja chciałem przypomnieć tylko taką, co prawda, krótką analogię historyczną. Otóż od 2006 roku, a więc w okresie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość sprawowało w Polsce rządy, powstał wówczas program dla sektora elektroenergetycznego. I dlaczego mówię o tym programie? A to dlatego, że będąc senatorem w latach 2007-2011, bardzo często na posiedzeniach zarówno plenarnych senatu, jak i poszczególnych komisji pytałem osoby odpowiedzialne za energetykę, jak będzie wyglądać rozwój sektora elektroenergetycznego w perspektywie lat 2012-2020 i dalej. I co się okazuje? Czy to był jeszcze wówczas pan wiceminister Bury, czy pan minister Grat, jako minister skarbu? Odpowiedź była jedna, że jest realizowany program dla elektroenergetyki ustalony przez PiS. A w tym programie ni mniej, ni więcej, tylko był zapis taki, że od 2013 roku to były kwestie jakby wyznaczone perspektywicznie, no bo jak Państwo wiecie, procesy w energetyce są procesami tak zwano wolnozmiennymi, czyli żeby zepsuć coś trzeba wiele, wiele lat, ale żeby naprawić, wybudować też trzeba wiele, wiele lat. Dlatego program dla elektroenergetyki, który napisał i wdrożył PiS, przewidywał, że właśnie od 2013 roku do 2030, a więc przez 17 kolejnych lat, rokrocznie miało być oddawane 1000 megawatów nowych mocy. Obojętnie, czy to na węglu kamiennym, na węglu brunatnym, na gazie, na oleju napołowym, czy z odnawialnych źródeł energii, sumarycznie do systemu miało przybywać 1000 nowych megawatów energii elektrycznej i cieplnej, a to dlatego, że jeszcze raz powtarzam, podpisując traktat akcesyjny, zobligowaliśmy się do tego, że będziemy dotrzymywać norm, które przepisy unijne wyznaczały. Chcę powiedzieć w tej chwili taką oto kwestię, że w roku 2015, najdalej 2016, ze względu na dalsze wdrażanie programów ekologicznych, mówię tu o ograniczaniu tak zwanych NOX-ów, czyli tlenków azotu, mówię o ograniczeniu pyłu, a to jest bardzo istotne w przypadku elektrowni węglowych, zarówno na węglu kamiennym, jak i brunatnym. Otóż normy te będą zdecydowanie ostrzejsze do obecnych. W związku z tym urządzenia, które w tej chwili pracują i jakoś jeszcze tych starych norm dotrzymują, one nie będą miały racji bytu, po prostu nie będą dopuszczone do użytkowania. W związku z tym, jeżeli nie będziemy mieli urządzeń, polskich urządzeń, które dla nas będą produkowały energię elektryczną, będziemy zmuszeni niestety, ale tą energię importować. I teraz jest pytanie, jaką cenę będziemy musieli zapłacić za to, ażeby cała gospodarka, całe polskie społeczeństwo nie było pozbawione na przykład przerw w dostawach energii elektrycznej. Ja chcę tylko przypomnieć, że ojciec to może nie pamiętać tego, ale ja jeszcze będąc w szkole średniej w latach 70. pamiętam 18-20 stopień zasilania, gdzie nie wynikało to powiedzmy ze złych warunków atmosferycznych, tylko dlatego, że moce produkcyjne były tak ograniczone, że nie wystarczało tej wyprodukowanej energii elektrycznej. I co jest jeszcze bardzo istotne? W tym programie został, jakby ten program został poszerzony o konsolidację sektora polegające na tym, że wszystkie podmioty, które były skupione zarówno w wytwarzaniu, jak i w dystrybucji, zostały podzielone na cztery grupy energetyczne. Są to PGE, Tauron, Energa i Enea. I po co tego typu zabieg był zrobiony? Otóż głównym celem takiego działania było to, że w myśl powiedzenia, że duży może więcej, duży może lepiej, duży będzie generował większe środki finansowe, stworzono te grupy po to, ażeby raz zapewnić bezpieczeństwo energetyczne dla społeczeństwa, a dwa, żeby te grupy generowały takie środki, ażeby ten program właśnie realizować dla elektroenergetyki w ten sposób, żeby co roku oddawać nowe 1000-megawatowe źródło energii elektrycznej. I co się stało? Ja tu mam taką tabelę, którą sobie wydrukowałem z internetu. Jako przykład jednej z grup energetycznych, od 2008 roku, ja to doskonale pamiętam, wszystkie grupy energetyczne składały wnioski, rokrocznie oczywiście, do Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie nowych taryf. Nowe taryfy to nic innego jak podwyżki, no bo jak wszyscy pamiętamy, no nie było sytuacji, żeby energię elektryczną obniżać w ostatnich powiedzmy 5-6 latach. I taryfy były tak skonstruowane, że energia rosła na poziomie 8-9,5%. Nie było przypadku, z góry mówię, podwyżki dwucyfrowej, no to by źle brzmiało, jeśli chodzi o podejście Platformy do celów takich typowo obywatelskich, no bo jak dwucyfrowa podwyżka energii, jeżeli inflacja była rzędu tam 1,5 czy 2%. I co się wydarzyło? Porównując rok 2007 do 2011, okazuje się, że wzrost cen energii elektrycznej, tylko 11, nie mówię o 12, bo 12 to jest następne 7-8%, różnica jest 45%. Czyli cena energii elektrycznej przez 5 lat wzrosła o 45%. Jeszcze raz powtarzam, inflacja była rzędu, no gdybyśmy ją sumowali 12-15% maksymalnie. A więc ta delta, różnica 30%, to był czysty biznes dla grup energetycznych. I grupy energetyczne zaczęły pokazywać rokrocznie coraz lepsze wyniki, tylko że o dziwo nie było to przełożeniem ani jakichś powiedzmy przemyślanych, mądrych, skutecznych działań ze strony menadżerów, których Platforma Obywatelska powołała do zarządzania tymi grupami, tylko był to tylko i wyłącznie skutek tego, że rokrocznie ceny energii elektrycznej zdecydowanie wzrastały. W związku z tym, no tak cywilizacja w tej chwili jest rozwinięta, że myślę, nikomu byśmy nie byli w stanie zaproponować dalszego życia bez korzystania z energii elektrycznej. No, jest ona, tak jak wszyscy wiemy, no, w naszym życiu wszechobecna. Zaczynając od najdrobniejszych rzeczy, od jakichś tam powiedzmy ładowarek do telefonów, przez komputery, lodówki, przez klimatyzatory. No, nie muszę przecież tłumaczyć, co w tej chwili znaczy brak energii elektrycznej dla społeczeństwa. Także zarządzający grupami energetycznymi mieli pewność, że zużycie nie będzie spadać, wręcz prawdopodobnie będzie jeszcze wzrastać. Przy podwyższonej cenie dochody grup energetycznych zaczęły w sposób taki lawinowy rosnąć. I zamiast zacząć te pieniądze inwestować w nowe przedsięwzięcia, w nowe moce wytwórcze, w nowe linie przesyłowe, to niestety doszło do sytuacji takiej, że te pieniądze w międzyczasie zostały przejedzone. No proszę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o inwestycje wytwórcze, ja w tej chwili dlatego tak się wypowiem, bo ja pracuję w dalszym ciągu jako energetyk w jednej z elektrowni systemowych. I jeśli chodzi o wytwarzanie, to w ostatnich sześciu latach były tylko dwa bloki oddane do użytku. Jeden 450 MW, z tego co pamiętam, w Łagiszy. I drugi w Bełchatowie 858 MW. Tylko o dziwo, zarówno kwestie dokumentacyjne, jak i wykonawcze były rozpoczęte jeszcze w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Także no niestety Platforma Obywatelska przez okres 6 lat nie może wskazać ani jednej inwestycji, która by pokazywała, że zarządzanie grupami energetycznymi jest skuteczne i powiedzmy ten program dla elektroenergetyki został w jakiejś części chociaż wykonany.
Czyli tak, tak nam się ta rzeczywistość maluje, ten plan energetyczny, który miał dotrwać przez 17 lat i zapewnić corocznie, tak, 1000 MW. Tak?
Nowych mocy.
No nie jest...
Z założeniem, że stare będą sukcesywnie przecież odstawiane.
Tak, ale to nie jest na chwilę obecną wdrażane. Czy bardzo wolno? To, co się pojawiło, to jest skutek jeszcze poprzednich rządów. Wiemy, że te ceny energetyczne, energii będą rosły. Ten wzrost o 45% w ostatnich 5 latach. Mówi się, że no ten rok 2020 jest 60% wzrostu ma być, ale to takie delikatne założenie, może być o wiele więcej, tak jak mówiliśmy nawet przed programem i ten wzrost może nawet osiągnąć 100% zwiększenia opłat za energię.
No ja nie chcę, tak powiem, udowadniać, że tą samą tezę, którą w tej chwili wypowiadałem, jeśli chodzi o brak energii elektrycznej, o wzrost cen, wypowiadałem już kilka lat temu, bo będąc w Senacie i działając w Parlamentarnym Zespole do Spraw Energetyki, miałem dostęp do pewnych dokumentów, które tego typu tezę pozwalały sformułować. I teraz się okazuje, że już obojętnie, z której opcji politycznej, czy z prawej strony, z lewej strony, ze środka, czy to są grupy jakieś gospodarcze typu specjaliści z Lewiatana, pojawiają się przede wszystkim na stronach internetowych związanych z energetyką takie oto scenariusze, że my jesteśmy zmuszeni poprzez podpisanie traktatu akcesyjnego i wykonywanie tych wszystkich zapisów związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej diametralnie zmienić nastawienie, jeśli chodzi o wykorzystywanie surowców, którymi dysponujemy przy produkcji energii elektrycznej. Otóż chcę powiedzieć wszystkim telewidzom, że Polska jest jedynym krajem w Europie, prawdopodobnie na świecie, gdzie procentowe wykorzystanie węgla kamiennego i brunatnego jest w stosunku do innych nośników tak strasznie wysokie. My w tej chwili mamy 94% wszystkiej produkcji elektrycznej i cieplnej, energii elektrycznej i cieplnej wytwarzanej na bazie węgla brunatnego i węgla kamiennego. I proszę sobie wyobrazić, że gdybyśmy przystąpili do koncepcji przebudowy naszego systemu elektroenergetycznego na źródła, które by pracowały na gazie, na oleju opałowym, czy uwzględniając nawet koszt budowy elektrowni atomowej, o której od wielu, wielu lat tak głośno się mówi, to cały zabieg przemiany jakby powiedzmy tego zasilenia energetyki na inne nośniki byłby przez w okresie do 2030 roku rzędu 300 miliardów nowych złotych. No, dzieląc to przez 15, bo powiedzmy no, zostało tam 16, przez 15 lat jest to 20 miliardów rocznie. Przecież w tej chwili nie ma możliwości wygenerowania ani ze Skarbu Państwa, ani poszczególne grupy energetyczne nie mają takich pieniędzy, żeby nawet jeden blok 1000 MW na węglu kamiennym czy brunatnym wbudować. Ja chcę tylko przypomnieć, że jeszcze 2 lata temu, na koniec właśnie kadencji senackiej, to takich aktywnych projektów węglowych w Ministerstwie Gospodarki, w Ministerstwie Skarbu, z tego co pamiętam, to mieliśmy chyba na 12 000 MW. A więc było to co najmniej 12 jednostek 1000 MW. Wspomnę tylko o elektrowni Opole o 2 blokach, o Pelplinie 2 bloki po 1000 MW, o elektrowni w Ostrołęce 1000 MW, o Jaworznie 1000 MW, o Rybniku 1000 MW. To są te rzeczy, które tak mi się w tej chwili nasuwają. I w tej chwili co mamy? Mamy to, że od wielu miesięcy próbuje nam się wpoić, że produkcja energii elektrycznej na węglu kamiennym czy brunatnym dla nas jest całkowicie nieopłacalna, nie mówiąc, że w tej chwili, nawet w perspektywie następnych kilkunastu lat. No ja nie wyobrażam sobie, gdybyśmy byli państwem bogatym na poziomie Anglii, Niemiec, Francji, no możemy wówczas myśleć o przebudowie systemu, o budowaniu nowych źródeł. Dla porównania chcę powiedzieć tylko tyle, że Niemcy, tak ostrożne i tak bogate i tak wyposażone w infrastrukturę, w ostatnich 10 latach wybudowały 12 bloków 1000 megawatowych na węglu kamiennym. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że gospodarka niemiecka staje się całkowicie niezależna od, że tak powiem, źródeł zewnętrznych, staje się całkowicie samowystarczalna. Natomiast my, jeszcze raz powtarzam, przy rezygnacji z budowy źródeł na węglu kamiennym i brunatnym będziemy niestety zmuszeni za kilka lat do importu, myślę, że bardzo drogiej energii elektrycznej. Natomiast rodzi się dodatkowe pytanie, czy my jako naród, jako społeczeństwo polskie nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z problemem wybudowania i utrzymania systemu elektroenergetycznego takiego, którym byśmy byli całkowicie niezależni od swoich sąsiadów. Przecież my nie jesteśmy jakimś małym krajem, nie jesteśmy na tyle biednym krajem, żeby tego typu inwestycji nie zrealizować. No ale jeżeli będzie takie podejście zarówno rządu, jak no niestety i wykonawców poprzez zarządy grup energetycznych, nie ma co w najbliższych latach spodziewać się, że będzie jakakolwiek poprawa. Ja chcę tylko powiedzieć niestety przykład z własnego podwórka, ale jest to przykład, który jakby jest soczewką całego systemu elektroenergetycznego w Polsce. Otóż od 2007 roku mówiło się głośno o nowej inwestycji w Ostrołęce, o budowie tak zwanej elektrowni C. Miała być to jednostka 1000 MW, więc większa niż obecnie funkcjonująca elektrownia na węglu kamiennym i wszyscy zgadzali się, że ze względów geograficznych ta elektrownia jest niesamowicie potrzebna. Tu nie chodzi o położenie geograficzne sensu stricte, że ona jest jedyną elektrownią na północ od Warszawy, tylko chodzi o to, że w całej Polsce północno-wschodniej nie mamy ani jednego źródła, które by było jakimkolwiek regulatorem systemu. Ja mówię tu o utrzymaniu częstotliwości, bo tłumaczenie, że nie ma strat na sieciach elektroenergetycznych, to tylko laicy albo powiedzmy osoby, które nie znają się, mogą w ten sposób tłumaczyć. Wszyscy wiedzieli, że elektrownia w Ostrołęce jest konieczna, jest potrzebna, jest... Nie było opcji, żeby tej elektrowni nie budować. I co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że przez następne 3 lata, a więc od 2009 do 2012, wydano na ten projekt i teraz dla niektórych być może będzie to, że tak powiem, szokiem ta kwota, o której powiem, 395 milionów 100 tysięcy złotych dokładnie. I ja nie mówię tego z jakichś plotek, z wersji jakiejś zasłyszanej, tylko mówię to na podstawie skonsolidowanego badania finansowego zamieszczonego w internecie przez zarząd grupy kapitałowej Energa na koniec pierwszego kwartału 2013 roku. Także to nie są jakieś dane tajne, to są dane oficjalnie dostępne i do tej pory byliśmy karmieni informacją, że elektrownia C w Ostrołęce kosztowała 200 milionów złotych, było wielkie oburzenie, były protesty. Natomiast w tej chwili jest potwierdzona informacja, że ta kwota to jest prawie 400 milionów złotych. Proszę Państwa, 400 milionów złotych w przypadku elektrowni obecnie funkcjonującej, elektrowni B, którą my nazywamy nową, a ona jest z 72 roku, a więc ma 41 lat, także proszę sobie wyobrazić, jakie ma potrzeby inwestycyjne, a żeby w dalszym ciągu mogła normalnie funkcjonować, to gdybyśmy mieli połowę tej kwoty, to można było tą naszą elektrownię przygotować procesem inwestycyjnym na następne co najmniej 20 lat pracy. byłyby zrobione tak zwane NOX-y, byłyby zrobione elektrofiltry, byłyby zrobione nowe odsiarczanie, które w tej chwili jest niewystarczające, a ze względów na nowe, coraz bardziej zaostrzone normy ekologiczne, te inwestycje są po prostu konieczne. I teraz rodzi się pytanie, kto zezwolił na to, kto wyraził zgodę, ażeby 400 milionów państwowych, społecznych pieniędzy osoby, które zostały wyznaczone do zarządzania takim podmiotem, żeby te pieniądze zostały zmarnowane. Czy my jesteśmy na tyle bogatym państwem, żeby pozwalać sobie na takie straty? No bo ja nie wierzę, jeżeli ktoś dostaje wynagrodzenie, a w tej chwili wynagrodzenia, zresztą w następnej części powiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o menadżerów, którzy są zatrudnieni w energetyce, są niesamowicie wysokie. To mnie się wydaje, że jeżeli się komuś płaci duże pieniądze, to ja mam prawo jako obywatel tego państwa, jako współwłaściciel tego majątku narodowego żądać od tej osoby, jeżeli dostaje godziwe wynagrodzenie, ażeby pracę, którą wykonuje, była tak przeprowadzona, żeby społeczeństwo z tego tytułu miało tylko i wyłącznie korzyści. Ja nie wyobrażam sobie, żeby, często powołujemy się na państwa zachodnie, że gdyby na zachodzie trafił się tego typu menadżer, tego typu grupa menadżerów, która doprowadziła do utraty 400 milionów złotych, mało tego, przy akceptacji obecnie panującego ministra skarbu i jeszcze poprzedniego pana ministra Budzanowskiego, że działania zarządu Grupy Energa, bo o tym mowa, że one były z zachowaniem jakby powiedzmy wszelkich warunków służących temu, żeby grupa się rozwijała. No ja nie rozumiem takiego rozwoju, gdzie grupa z jednej strony jest zmuszona, żeby inwestować do brania potężnych kredytów, do potężnych zobowiązań finansowych, a z drugiej strony 400 milionów złotych, żeby wyrzucić błoto.
No właśnie rodzi się też pytanie, bo widzimy, że te inwestycje są wstrzymywane, czy też wycofują się. PGE znamy i wiemy to, wstrzymało tę inwestycję elektrowni Dolna Odra. Również jest problem w Czarnowąsach, tam też przecież była ta debata poświęcona elektrowni Opole, również elektrownia Turów. Pan wspominał o Ostrołęce. Widzimy też z tego, co pan nam przedstawił, i to każdy rozumie, że to bezpieczeństwo energetyczne, które państwo powinno mieć swoje źródła i rozwijać, by być bezpiecznym, to wpływa na cały naszą ojczyznę. Dlaczego tak się dzieje? Czy to jest zła wola? Czy to niegospodarność? Skąd taki brak wyobraźni? No i takie podchodzenie lekkie do sprawy, skoro widzimy, że te ceny ciągle rosną. Zapotrzebowanie, tak jak pan mówił na początku naszej rozmowy, naturalnie energii, ono ciągle wzrasta, prawda? Rosną ceny, wzrasta zapotrzebowanie energii, ale...
Pomimo kryzysu zapotrzebowanie na energię elektryczną nie spada.
No właśnie, ale nie przybywa nam tych nowych.
Nie przybywa.
I wręcz tak jak PGE wycofuje się, czy energia od marnotrawienie.
Ale ja jeszcze raz powtarzam, gdyby program dla elektroenergetyki z 2006 roku był, ja nie mówię, że literalnie, ale w jakiś taki zbliżony sposób prowadzony do tego, jakie były zrobione zapisy w tym programie, to nie mielibyśmy w tej chwili sytuacji, że grupy energetyczne narzekałyby strasznie na chroniczny brak gotówki, bo to tak to trzeba niestety odnosić. No ja jeszcze podam państwu przykład z czasów, kiedy byłem senatorem, gdzie jako zespół właśnie parlamentarny do spraw energetyki byliśmy z taką wizytą roboczą właśnie w elektrowni Turów. I zarząd tej spółki wiele wcześniej podjął decyzję, że dwa z bloków, które są aktualnie eksploatowane, one po prostu za właśnie tam wówczas chyba 4 lata, więc po 2015 roku, nie będą już spełniały żadnych norm emisyjnych. Krótko mówiąc, one nadają się tylko i wyłącznie do wyeliminowania. I była propozycja, żeby w miejsce tych dwóch bloków postawić, bo to były po 225 MW, żeby postawić jeden blok 450 MW, nowocześniejszy, który dawałby zdecydowanie lepsze efekty ekonomiczne, no i bardziej sprawnie technicznie niż obecnie. I co się okazuje? Elektrownia wykazuje ponad, z tego co pamiętam, chyba 500 milionów zysku netto za to był 2010 rok, za 2010 rok. I te 500 milionów byłoby, ja nie mówię, że kwotą wystarczającą, ale bardzo znacznym zastrzykiem na to, żeby z tą inwestycją w postaci budowy bloku 450 MW, żeby wejść i ją realizować. A się okazuje, że Skarb Państwa jest tak, poprzez swojego ministra finansów oczywiście, tak pazernym tworem, że oprócz tego, że zabrał wszystkie zyski, które, ja już mówię w tej chwili o wszystkich spółkach energetycznych, wypłacając sobie dywidendę jako właściciel, że projekty inwestycyjne, a żeby były dalej realizowane, zarządy spółek musiały zawierać bardzo kosztowne i zaciągać w bankach komercyjnych niesamowicie drogie kredyty. Dla przykładu powiem tylko, że PGE jako największa grupa energetyczna ma chyba już w trakcie realizacji program dotyczący emisji obligacji na ponad 10 miliardów złotych. Grupa Energa w ubiegłym roku wyemitowała euroobligacje za 500 milionów euro, a więc ponad 2 miliardy złotych. W tym roku następna transza, miliard. A więc wszystko jest robione na kredyt, pomimo tego, że pewne zyski jeszcze w dalszym ciągu były wypłacane. I co z tego, że zyski przez zarządy były wykazywane, jak, jeszcze raz mówię, pazerny właściciel zabierał wszystko. Oprócz tego, że zabrał wszystko, to spowodował właśnie przez tego typu politykę sytuację taką, jaką mamy w tej chwili, że spółki nie mają pieniędzy na remonty, nie mają pieniędzy na inwestycje. Wiele podmiotów, które do tej pory były traktowane jako wzorcowe, zaczynają pokazywać się jako te, które lada moment mogą utracić płynność finansową.
Jeżeli mówimy o energetyce, to oczywiście ten temat, który w ostatnich tygodniach też był podejmowany, pakiet klimatyczny, kwestie energii z elektrowni wiatrowych, siłowych. No ale tutaj my, tak jak pan mówił na początku, te 94%, które posiadamy obecnie, to węgiel brunatny, węgiel kamienny, a wiemy, że te energie, źródła odnawialne są, produkcja o wiele droższa, prawda? Jak to się przedstawia? I takie pytanie, czy to jest tylko język taki medialny, że te elektrownie brunatne, które produkują energię z właśnie węgla brunatnego, kamiennego, no trzeba właśnie wygaszać, bo to ekologia tylko i wyłącznie?
Ja pamiętam bardzo dobrze moment, o którym kilka tygodni temu było głośno w prasie. Ja mówię właśnie o podpisaniu pakietu klimatycznego przez świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego. Otóż 3x20 wówczas oznaczało, że do roku 2020, a więc zostało nam 7 lat, o 20% ograniczymy emisję i 20% w globalnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej to będzie produkcja na bazie odnawialnych źródeł energii. I to tłumaczenie w tej chwili, że prezydent Kaczyński wprowadził nas na jakąś minę, która w tej chwili rozrywa, że tak powiem, całą gospodarkę, całą energetykę, jest po prostu kłamstwem i bzdurą. Bzdurą polegającą na tym, że przecież to nie kto inny, tylko już od 2008 roku, ja przypominam, że rząd mieliśmy ukonstytuowany, na czele którego stał pan premier Tusk. I to ministrowie gabinetu pana premiera Tuska podpisywali na szczytach, czy to w Brukseli, czy w Strasburgu, wszystkie dokumenty związane z obowiązywaniem pakietu klimatycznego. I teraz tłumaczenie i zrzucanie tego na prezydenta Kaczyńskiego jest po prostu rzeczą taką, no nieelegancką, to mało powiedziane, jest po prostu wręcz śmieszne. No bo jak można zrzucać winę 6 lat po fakcie, na tym bardziej na kogoś, kto jeszcze w ogóle nie może się bronić, gdzie przez te ostatnie 6 lat Przecież nie kto inny, tylko ta sama ekipa decydowała o wszystkich posunięciach związanych zarówno z pakietem klimatycznym, z polityką energetyczną, ze wszystkimi kwestiami związanymi na bazie kontaktów między Polską a Unią Europejską. No mało tego, no przecież w tej chwili to już i prezydenta nie ma, mamy nowego prezydenta i pytam, co się zmieniło, jeśli chodzi o politykę klimatyczną. My norm dotyczących współspalania, to w niektórych przypadkach już dawno te normy żeśmy osiągnęli i to z tego tytułu żadnych, powiedzmy, dodatkowych pieniędzy płacić nie będziemy do Unii Europejskiej. Mało tego, rokiem bazowym, który był jakby dla porównania ograniczenia emisji, to był rok 95, gdzie my, ja w tej chwili cytuję pana profesora Szyszkę, jako chyba jedyne państwo w Europie zrobiliśmy zdecydowanie najwięcej, jeśli chodzi o emisję. I w tej chwili nas się stawia w sytuacji takiej, że wszyscy przecież wiedzą, że my stoimy na węglu i tak się składa, że energia elektryczna i cieplna wytwarzana z węgla jest no, w dalszym ciągu zdecydowanie najtańsza. I ja mówię głośno, że nas po prostu nie stać jest. Po raz ileś razy mogę powtarzać, nie stać jest nas na to, ażeby zdecydowana większość energii elektrycznej i cieplnej w naszym systemie pochodziła z innych źródeł jak z węgla. Ja jeszcze raz mówię, my nie mamy tyle pieniędzy, co państwa europejskie. Podam taki przykład. Wiele lat po zakończeniu II wojny światowej Francja była uzależniona energetycznie od Niemiec. Ja mówię tu o dostawach węgla z zagłębia Rury dla elektrowni francuskich opalanych węglem. I ówczesny prezydent Francji, generał de Gaulle, doszedł do wniosku, że poprzez dostawy węgla i poprzez jakby bezpośrednią ingerencję w system energetyczny Francja stanie się zależna bezpośrednio od Niemiec. No a wiadomo, że przecież różne zaszłości historyczne nie pozwalały nam stawiać tezy, że Francuzi pozwolą na to, żeby być zależnymi od niej. I co się okazało? Okazało się, że właśnie od rządów generała de Gaulle'a rozpoczął się proces budowy wielu, wielu elektrowni atomowych, które nie potrzebowały przecież źródła, jakim jest węgiel. I elektrownia stała, Francja stała się potęgą energetyczną, ale jeśli chodzi o wytwarzanie z atomu, no w tej chwili ja myślę, że nie ma w Europie państwa, które ma więcej mocy zainstalowanych w elektrowniach atomowych niż Francja. Ale czego to było jakby pochodną? Pochodną było tego, że Francuzi w żaden sposób nie chcieli być uzależnieni od innej gospodarki. Tu Niemcy akurat były przykładem, no bo to sąsiedzi. Ale ja jeszcze raz powtarzam, nas nie stać jest na to, żeby my jako państwo za kilka, maksymalnie kilkanaście lat, żebyśmy stali się zależni od gospodarki wschodniego sąsiada, czy nawet zachodniego sąsiada, czy północnego. No, ja cały czas stawiam tezę, że Polska jest na tyle krajem suwerennym i prężnym gospodarczo, że powinna sobie z tym dać radę.
Panie Krzysztofie, ten temat już wywołany w pana tutaj odpowiedzi odnośnie Francji, elektrownia atomowa, są w plany w Polsce budowy. Czy potrzebna, czy rzeczywiście da nam zapewni tą stabilność energetyczną?
Ja chcę przypomnieć to, co ojciec na początku poprzedniej wypowiedzi stwierdził, że ceny energii elektrycznej w Polsce są no, w sposób niestety, ale bezpośrednio uzależnione od czynnika, który tę energię wytwarza. No i w dalszym ciągu, pomimo tego, że straszą nas emisjami CO2, że pakiet klimatyczny i inne pochodne, energia elektryczna wytwarzana i cieplna, wytwarzana z węgla brunatnego i kamiennego jest zdecydowanie w systemie naszym elektroenergetycznym najtańsza. Jej cena w tej chwili waha się w granicach bez współspalania, w granicach 220-250 zł za megawattogodzinę. Natomiast energia elektryczna z pozostałych nośników jest już zdecydowanie droższa. Ja czytałem różne opracowania, jeśli chodzi o produkt finalny, jakim będzie energia elektryczna, na przykład z elektrowni atomowej, o której ojciec wspominał. Są opracowania, że 1 megawattogodzina może kosztować w granicach między 400 a 450, ale są również takie opracowania, że jeżeli byśmy zastosowali zabezpieczenia dotyczące pracy tej elektrowni, takie jak w tej chwili Japończycy robią na Fukushimie, to cena jednostkowa 1 MWh byłaby ponad 700 zł. Ja nie sądzę, żeby polskie społeczeństwo stać było na to, żeby tak drogo płacić za... Przecież co jest dla przeciętnego Kowalskiego za różnica, jeżeli żarówka, którą ma w pokoju, mu się świeci i on ma zapłacić za energię zużytą, czy to z węgla kamiennego, czy z brunatnego, czy no, z całym szacunkiem, z elektrowni atomowej. On będzie wybierał takiego dostawcę, który będzie dla niego najtańszym. Kontynuując to, o czym ojciec wspominał, no to chcę państwa poinformować, że będąc jeszcze w tamtej kadencji w Senacie, była nowelizacja ustawy Prawo energetyczne dotycząca kwestii budowy wiatraków na wodach przybrzeżnych na Bałtyku. I co się okazało? Okazało się, że my jako kraj nie byliśmy zainteresowani tym, żeby potencjalni inwestorzy wiatraki w pasie przybrzeżnym budowali, tylko żeby były budowane co najmniej za pasem przybrzeżnym, a to jest chyba, z tego co pamiętam, 12 mil morskich. Mila morska 1800, tam chyba 27 metrów, razy 12 to jest 20 kilometrów od brzegu. Jaki sens, jaka logika budować wiatrak 20 kilometrów, gdzie... czytałem właśnie opracowanie, gdzie energia elektryczna wytworzona z tego wiatraka, ale właśnie 20 kilometrów od lądu, byłaby w granicach 1200-1400 zł za megawattogodzinę. Gdzie wiatrak duński, który, czy niemiecki, który jest usytuowany 100, 200 czy 500 metrów od lądu, generuje koszty na poziomie, porównując oczywiście do cen polskich. Jest to 600, 650, no maksymalnie 700 zł. A więc co najmniej dwukrotnie więcej, no gdzie sens, gdzie logika, ja nie wiem.
Dzisiaj rozmawiamy w naszych rozmowach niedokończonych na temat energetyki, też niszczenia polskiej gospodarki. Naszym gościem jest pan Krzysztof Majkowski, były senator siódmej kadencji, energetyk. Zapraszam państwa do telefonów, do włączenia się w naszą dyskusję. Numer telefonów 56 657 0011 dla Polski Północnej, Polska Południowa 56 657 0012, kolejne dwa numery 56 657 0013 oraz 56 657 0014, bezpłatne numery w telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Czekamy na państwa pytania w tym temacie. Panie Krzysztofie, jeżeli mówimy też wyprzedaż, to też widzimy, że Skarb Państwa co trochę pozbywa się akcji i wyprzedaje też ostatnio te sytuacje, które znamy z mediów, kolejne pakiety kontrolne przekazywane.
Z tych czterech grup energetycznych, o których wspominałem, w tej chwili jedna z nich, a więc Tauron, Skarb Państwa ma w niej w tej chwili, z tego co pamiętam, 36 albo 38% tylko swoich udziałów. Nawet licząc wspólnie z akcjami, które mają pracownicy. A więc doszliśmy do sytuacji. Enea ma 50, Skarb Państwa w Enei ma 51%, w PGE z tego co pamiętam 61 bądź 62. No i najbardziej, że tak powiem, zaangażowana majątkowo w Skarb Państwa jest grupa Energa z Gdańska, której Skarb Państwa ma 84, chyba 19 dokładnie procenta. Dlaczego o tym mówię? Mówię dlatego, że w tej chwili na przykład Tauron, większość akcji Tauronu jest już w rękach inwestorów, o których nawet grupa kapitałowa nie zawsze musi mieć pełną informację. Może ja nie mówię, że tak będzie, ale może dojść do sytuacji takiej, że znajdzie się podmiot, grupa, osoba fizyczna, osoba prawna, nie wiem, zainteresowana przejęciem, skupi, jeżeli jest ponad 60% akcji Tauronu na giełdzie, no to przecież nie ma przeciwwskazań, jeżeli będzie determinacja ze strony tego potencjalnego inwestora, że może stać się, że tak powiem, właścicielem większościowym. I wówczas nastąpi jakby ten scenariusz. Przecież my ćwiczyliśmy z Tepsą sytuację, gdzie w żadnym kraju europejskim, normalnym kraju europejskim, nigdy nie rząd tego państwa nie pozwolił sobie na to, żeby system telefoniczny danego kraju był w rękach, że tak powiem, innego kraju. U nas niestety jest inaczej. U nas nawet i w systemie elektroenergetycznym to jest tak, że stolica naszego państwa jest zasilana przez spółkę, która niestety nie jest polska. No Stołem, z całym szacunkiem, jest naszych sąsiadów. Także pamiętacie państwo już kilka awarii, które były, że tak powiem, poważne w Warszawie. Co będzie dalej, ja nie wiem. No ale w każdym razie myślę, że po to państwo polskie dba o interesy, żeby ten majątek, o interesy swoich obywateli, żeby majątek pozostał w rękach Skarbu Państwa.
Odbierzmy pierwszy telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Halo, cześć Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Artur z Sokoła Podlaskiego. Ja mam taką prośbę, aby szanowny gość właśnie poruszył temat elektrowni wiatrowych. A szczególnie w cudzysłowie przydomowych, jak to się ostatnio u nas w kraju buduje. I cały aspekt właśnie ekonomiczny, też i psychologiczny, wywierania na środowisko. U nas właśnie powstają w okolicach Sokołowa, no powstaną jedna taka troszeczkę, można ją nazwać fermą wiatrową. Z kilkunastu wiatraków ma się składać, a drugi to pojedynczy punkt. Właśnie. I ja bym mógł prosić, żebym
Dziękujemy panie Arturze.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Dziękuję, pozdrawiam pana Artura.
No ja mogę pana Artura przeprosić tylko za moją najprawdopodobniej zbyt małą wiedzę, jeśli chodzi o energetykę wiatrową, no bo ja jestem, tak powiem, profesjonalnym energetykiem, jeśli chodzi o energetykę konwencjonalną, a więc to na węglu kamiennym, bo pracuję w elektrowni 35 lat nieprzerwanie. Natomiast no pewną wiedzę mam co do farm wiatrowych i do, tu zwracam się do pana Artura, do najnowszych informacji, które między innymi dzisiaj w wiadomościach wysłuchałem, że w Sejmie jest rozpatrywany projekt ustawy dotyczący tak zwanego małego trójpaku. I ten trójpak mały świadczy, ma przede wszystkim za zadanie takie, że dopuszcza instalowanie takich mikroinstalacji na terenie nawet pojedynczych budynków, nawet w poszczególnych mieszkaniach można urządzenia, które będą wytwarzały bądź przetwarzały energię elektryczną, instalować. Z tym, że ja jeszcze raz powtarzam, no my w dalszym ciągu jesteśmy biednym społeczeństwem i jeżeli ja słyszę, że za 2000 zł można kupić taką termoszybę, tak ją nazwijmy, na końcu której możemy ją zainstalować do każdego okna, na końcu której będzie gniazdko, z którego będzie można czerpać energię elektryczną, tą o 230 V prądu przemiennego, z tym, że obciążenie tego gniazdka może być maksymalnie na zasilenie ładowarki do telefonu komórkowego. No to ja mam pytanie, jeżeli ja mam wydać 2000 zł na tego typu szybę i z tego źródła zasilać ładowarkę do telefonu, no to myślę, że nie znajdzie się zbyt wielu chętnych, żeby takie inwestycje wdrażać. Natomiast znam wiele przypadków instalacji, czy to pojedynczych wiatraków, czy już nawet takich małych ferm, gdzie one autentycznie się sprawdzają. No z tym, że w tej chwili moim zdaniem jeszcze jest chyba zbyt mała świadomość społeczeństwa, jeśli chodzi o instalacje wiatraków takich dużej mocy. Ja już mówię tu o tych największych, które mają 2, nawet 2,5 megawata mocy, ale wówczas to są tak potężne inwestycje, bo wieża, na której ten wiatrak jest osadzony, ma chyba w granicach 120-140 metrów, natomiast skrzydło jest rzędu 60-70 metrów. Także sam hałas, same wibracje podczas pracy tego wiatraka, no niestety są dla okolicznej społeczności bardzo uciążliwe. Ja chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Ja nie wiem, czy to zostanie zmienione, ale w tej chwili nie jestem pewien, ale prawdopodobnie tak jest. Jest przymiarka nowelizacji prawa energetycznego, w którym będzie zapis, że czy to pojedyncze wiatraki, czy fermy wiatrowe mają być budowane co najmniej w odległości 2 kilometrów w linii prostej od najbliższego zabudowania. No niestety, ja myślę, że na terenie całego kraju nie znajdziemy takiego miejsca, w którym nawet pojedynczy wiatrak można było zainstalować, no bo wówczas, jeżeli wiatrak stawiamy na środku, to musimy mieć promień 4 kilometrów, żeby w okolicy nic się nie znajdowało. A myślę, że jest to po prostu na terenie naszego kraju niemożliwe.
Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewczyna.
Teraz i zawsze.
Witam Ojca Czcigodnego i gościa.
Witamy.
Mam takie... dzwoni mi Radniknewski z Jasienia Lubuskie. Mam takie odczucie właśnie, że ta audycja właśnie służy, żeby obnażyć cały ten problem, który jest związany z energetyką. I słusznie, bo wydaje mi się, że cały temat gospodarki naszej, ekonomii gospodarczej w kraju jest po prostu tak upadły, że nie wiem, jak to będzie, żebyśmy się z tego wydobyli. I tak właśnie sobie myślę, jeżeli pan pozwoli, to w tych mediach jest tak atakowany Kościół i księża są atakowani, ale to przecież oni ustawnie ustanawiają. I tak nie widzę w tych telewizji mętnego nurtu, żeby właśnie tak bili się w piersi i mówili, to my stworzyliśmy takie ustawy, to my spowodowaliśmy taką i taką deprawację, taki spadek po prostu, jeżeli chodzi o zarabienie przeciętnego człowieka i tak dalej. I to bym na tym zakończył. Wydaje mi się, że zrozumiał pan, o co mi chodzi. Chciałbym usłyszeć pana zdanie na ten temat. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy pani Mirosławie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No, kwestia odpowiedzialności tych, którzy mają wpływ na to.
No właśnie. Ja nie ukrywam, że specjalnie jakby ten temat zostawiłem na koniec. Otóż myślę, że główną bolączką, naprawdę najważniejszą bolączką naszego systemu elektroenergetycznego to jest fatalny dobór kadry zarządzającej. Ja nie mówię tu o ludziach, którzy przepracowali kilkanaście, czy nawet są osoby po kilkadziesiąt lat, które przepracowały w energetyce i każde jakieś zachwianie, każdą usterkę oni są w stanie zlokalizować, przeciwdziałać i robić wszystko, żeby ten system pracował nienagannie. Natomiast co do kadry menadżerskiej, co do kadry zarządzającej, to niestety, ale właściciel, i to jest, zgadzam się z radiosłuchaczem, że właściciel postawił tak nisko poprzeczkę, jeśli chodzi o wymagania dla kadry zarządzającej, że w tej chwili dochodzi do sytuacji takich, że obojętnie jakie błędy nie są robione, obojętnie jakie koszty nie są przez firmy ponoszone, osoby zarządzające tymi spółkami nie ponoszą żadnej konsekwencji, żadnej odpowiedzialności. Ja mam świadomość, że mogę mieć problemy z tego tytułu, bo tych problemów przez ostatnie 2 lata już mam naprawdę bardzo wiele. Natomiast korzystając z okazji chcę powiedzieć, że taką jakby soczewką, która w sposób wręcz idealny odzwierciedla sytuację w polskiej energetyce, to jest moja firma Elektrownia w Ostrołęce. Ale zanim powiem kilka słów o Elektrowni w Ostrołęce, to chciałbym jeszcze wrócić właśnie do tej kadry menadżerskiej. Otóż w momencie rozpoczynania rządów pan premier Donald Tusk zapowiedział, że osoby zarządzające majątkiem narodowym, mało tego, teraz kilka tygodni temu w tym swoim drugim exposé potwierdzał, że jeżeli będą przypadki złego zarządzania majątkiem, jakichś powiedzmy sytuacji niezbyt czytelnych, będą w sposób zdecydowany wyciągane konsekwencje. Ja mam pytanie do pana premiera, ja mam pytanie do pana ministra skarbu. Jak to się dzieje, że ja jako osoba, która można powiedzieć w energetyce spędziła całe swoje dorosłe życie, widząc nieprawidłowości i rzeczy, które źle działają na ekonomię mojej firmy, składam zawiadomienie do prokuratury i po kilku, maksymalnie tygodniach, w uwzględnieniu sytuacji, gdzie 4 dorosłe osoby składają zeznania, z których wynika, że jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, okazuje się, że kwota, o której ja mówię, 560 tysięcy dla prokuratury rejonowej nie stanowi chyba, że tak powiem, żadnego zainteresowania i po kilku tygodniach bez przesłuchania, że tak powiem, drugiej strony, a więc tej, która przyczyniła się do tej straty, do tej potencjalnej straty, postępowanie jest w ogóle niewszczynane. Ja nie mówię, że jest umorzone, jest niewszczynane. Drugi przykład, szanowni państwo, to taki, że ja na antenie Radia Maryja opowiadałem o sytuacji, która miała miejsce właśnie w elektrowni w Ostrołęce, gdzie na skutek mojego zawiadomienia do prokuratury wówczas okręgowej wnosiłem kwestię niegospodarności ówczesnego zarządu, na skutek której to elektrownia w Ostrołęce straciła 30 milionów złotych. Postępowanie trwało przez ponad 2 lata. Na koniec ja już byłem przekonany, bo to było akurat od 2009, a więc od połowy kadencji. Im bliżej było zakończenia kadencji, byłem coraz bardziej przekonany, że postępowanie to będzie trwało do momentu, kiedy nie skończy się kadencja senacka. I faktycznie tak było. Ja zakończyłem, na ostatnim posiedzeniu byłem chyba z tego co pamiętam 12 listopada. Natomiast 22 grudnia, a więc dosłownie 5 tygodni po, otrzymałem informację, że nieprawidłowości, które badało ABW, które badało CBA, które badał NIK, wszyscy święci, że tak powiem, do tego przeznaczeni i nie było to tak, że tam nic nie znaleziono. Były kwestie, na przykład przez inspektorów NIK-u stwierdzone, że zostało złamane prawo. Jeżeli prawo zostaje złamane i zostaje stwierdzone przez organ, że tak powiem, który ma pokazywać złamanie tego prawa i nic się z tego tytułu nie dzieje, to ja pytam, jak wygląda nasz wymiar sprawiedliwości. No i proszę sobie wyobrazić, że faktycznie 22 grudnia pani prokurator okręgowa w Ostrołęce umorzyła postępowanie. No i ostatni przykład. Z marca tego roku napisałem powiadomienie do prokuratury, również okręgowej, no bo ze względu na to, że jakby skierowanie zawiadomienia do prokuratury zależy od wielkości kwoty, o której wspominamy. Do prokuratury okręgowej w Ostrołęce, że również jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, jeśli chodzi o niegospodarność, na kwotę 17,5 miliona złotych. I proszę sobie wyobrazić, że po złożeniu tego pisma w lutym, pod koniec lutego bieżącego roku, za kilka tygodni, chyba w ostatnich dniach marca, dostałem powiadomienia, żeby zgłosić się do prokuratury celem jakby uzupełnienia swojego pisma. No i wchodzę do prokuratury, okazuje się, że spotykam tą samą znajomą, która poprzednie postępowanie te na 30 milionów umorzyła. No tylko stać mi było na to, że zapytałem, czy znów umarzamy pani prokurator. No nie powiem, bo się trochę oburzyła na mnie. No ale faktycznie po 2 tygodniach dostałem informację, że prokuratura odmawia wszczęcia postępowania. A więc pytam, czy to jest dyspozycyjność organów, czy to jest, że tak powiem, całkowita znieczulica. No bo ja proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili, jeżeli piszę informację o podejrzeniu niegospodarności w swojej firmie, to mogę spodziewać się tego, że ze strony moich przełożonych będę miał znaczne nieprzyjemności. No bo niestety tak ten świat skonstruowany jest, że jeżeli się występuje, pomimo tego, że w słusznej sprawie, ale jeżeli przeciwko komuś się występuje, no to najlepiej jakby ta druga osoba tą powiedzmy występującą zdemontowała, tak to nazwijmy, no oględnie. I teraz odniosę się do tego pana, do tej pańskiej sugestii, jeśli chodzi o odpowiedzialność i o finanse kadry zarządzającej. Otóż po objęciu władzy, to co mówiłem o panu premierze Tusku, były obietnice, że prawo obowiązujące będzie przestrzegane. A obowiązującym prawem dla kadry zarządzającej to była ustawa, ja nie będę jej literalnie tytułował, bo po prostu nie pamiętam, ale my kolokwialnie tak nazywamy, że jest to ustawa kominowa. A więc ustawa, która świadczy o tym, że zarządzający spółkami Skarbu Państwa otrzymują wynagrodzenie w wysokości prezes zarządu spółki Skarbu Państwa maksymalnie otrzymuje 6 średnich krajowych. W tej chwili średnia krajowa jest to kwota około 4 100 zł brutto. A więc jeżeli byśmy literalnie stosowali tą ustawę, to prezes spółki Skarbu Państwa, powiedzmy tej którejś grupy energetycznej, powinien zarabiać w granicach no maksymalnie 25 tysięcy miesięcznie. A co się okazuje? I to jeszcze raz mówię, że nie są to dane ani jakąś tam, powiedzmy, podstępną ścieżką wyciągnięte, ani ukradkiem od kogoś otrzymane. Są to dane z internetu, jeżeli będzie taka wola, mogę podać adres strony i osoba zainteresowana również te dane może sobie, że tak powiem, wydrukować. I co te dane mówią? Te dane mówią, że w tej chwili zarządzający spółkami Skarbu Państwa otrzymują wynagrodzenie rzędu 120 do 150 tysięcy miesięcznie. Są przypadki, że prezesi spółek zarabiają 1 500 000, 1 800 000 rocznie. Dla normalnego śmiertelnika są to kwoty po prostu niewyobrażalne, ale do czego zmierzam? Okazuje się, że specjalista, jak to niektórzy, nawet i wrogowie polityczni tego pana, od sprzedaży Adidasów zarobił za rok 2011, dowodząc jedną ze spółek, 1 600 000 zł. No więc rodzi się pytanie, czy tylko i wyłącznie dyspozycyjność się liczy, czy liczy się w jakiś sposób fachowość. No bo jeżeli komuś się daje w zarządzanie majątek warty miliardy, no bo spółki energetyczne to są naprawdę kosztowe podmioty, no to się oczekuje od tego, żeby to było zarządzane naprawdę w sposób wzorcowy. No a teraz się okazuje, że po odwołaniu tego pana ABW prowadzi jakieś tam dochodzenie, no bo były grube miliony wyprowadzane na cele, no nazwijmy to niestatutowe. I teraz jest pytanie takie, jaką odpowiedzialność w tym momencie ma właściciel? Bo jeżeli się łamie ustawę, a to jest łamanie ustawy, no to co ma powiedzieć z całym szacunkiem recydywista, który przejechał się 2 czy 3 razy po pijanemu na rowerze i jest osadzony w areszcie, bo nie stać go na to, żeby wynająć adwokata i po prostu wsadzili go do zakładu karnego. A człowiek, który na skutek swoich błędnych decyzji Skarb Państwa czy dana spółka traci miliony złotych, no ma albo zamienione stanowisko, albo przechodzi na jeszcze inne, bardziej intratne. I gdyby to był koniec, to można by było przejść na tym do porządku dziennego. Ale się okazuje, że organizacje związkowe piszą do pana ministra skarbu pismo właśnie tej treści, że łamana jest ustawa kominowa. A się okazuje, że pan minister odpowiada, że według jego wiedzy to tylko i wyłącznie szefowie kluczowych spółek, a więc tych no nie więcej niż 20. Zresztą minister Karpiński w tej chwili podjął akcję taką, że 20 spółek Skarbu Państwa ma być jakby wzmożonym nadzorem objęte. To ja się pytam, jak to się dzieje, że oprócz tych spółek Skarbu Państwa w spółkach córkach, w zarządach członkowie zarządu zarabiają na kontraktach menadżerskich, pomimo że też obowiązuje ich ustawa kominowa, zarabiają rzędu od 30 do 70 tysięcy złotych miesięcznie. Jak to się dzieje, że robi się jeszcze spółki od spółek córek spółki wnuczki, gdzie tworzone są nowe zarządy, nowe rady nadzorcze, tylko i wyłącznie po to, żeby swoim, że tak powiem, osobom funkcyjnym dać dodatkowe wynagrodzenie. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jedna osoba w zarządzie spółki córki, nie spółki tej, powiedzmy, kapitałowej, nie grupy kapitałowej, tylko spółki córki, zarabia rocznie firmę, utrzymanie tego pana kosztuje 700 tysięcy złotych. To ja mam pytanie, jak to się dzieje, że w spółce córce Skarbu Państwa członek zarządu zarabia więcej niż prezydent Rzeczpospolitej, premier Rzeczpospolitej i marszałek Sejmu. No bo ja nie ukrywam, sprawdzałem w internecie, na BIP-ie, przecież ogólnie dostępnym, dochody 3 najważniejszych osób w państwie i się okazuje, że wszystkie 3 nie zarobiły 700 tysięcy. A więc jak to się dzieje, że i mało tego, ta spółka, żeby jeszcze prosperowała na zasadzie ludzie czują się pewni, zarabiają bardzo dobrze, tworzone nowe miejsca pracy, warunki na stanowiskach pracy ulegają poprawie, no to ja rozumiem, że jeszcze jakieś uzasadnienie do zwiększenia wynagrodzenia było. A się okazuje, że zysk wypracowany przez spółkę rok do roku jest mniejszy od planowanego o 700%, 7 razy mniejszy, był planowany tam około 70 milionów, a zostało wykonane niecałe 10. Natomiast zarobki członków zarządu wzrastają o 250%. To ja się pytam pana ministra, przepraszam, pana podsekretarza Rafała Baniaka w Ministerstwie Skarbu Państwa, bo on jest autorem odpowiedzi udzielonej Związku Zawodowym, jak to jest, że w jednym piśmie się pisze, że nie ma takich sytuacji, a jeżeli są, to tylko i wyłącznie dla tak zwanych prymusów, dla tych, którzy mają wyniki, a tutaj nie dość, że się doprowadza do katastrofy finansowej, bo prawdopodobnie niedługo podmiot ten straci płynność finansową, a prawdopodobnie osoby z zarządu dostaną jeszcze na skutek złych decyzji, błędnych decyzji, dostaną roczne odszkodowanie, które będzie rzędu prawie 500 tysięcy złotych.
Odbierzmy kolejny telefon. Dzisiaj rozmawiamy o energetyce, o sektorze energetyki, o tych nieprawidłowościach i też o bezpieczeństwie energetycznym, które bardzo konieczne jest dla naszej ojczyzny. Nasz gość, pan Krzysztof Majkowski, były senator energetyk. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej.
Pozdrawiam panie Pawle.
Szczęść Boże Państwu. Panie senatorze, to co pan mówi, to bardzo przygnębiająco wpływa na psychikę zwykłych zjadaczy chleba. Skoro jest tak wielka skala przestępstwa, dlatego normalni ludzie nie mają szans na normalne życie. Natomiast nawiązując do tematu alternatywnych źródeł energii, całe 2 lata temu był w Radiu Maryja przedstawiciel Ligi Konsumentów Energii, pan profesor Wrzesiński, i mówił o bardzo korzystnym rozwiązaniu tak zwanych elektrowni przydomowych, które produkują energię gdzieś w wielkości około 10 kW. To całkowicie zabezpiecza i to jest przede wszystkim propozycja dla wsi. Ja długi czas się tym interesowałem. Tu się mówiło w czasie tej audycji o cenie, powiedzmy takiej gdzieś w granicach 20 tysięcy złotych, że Politechnika Warszawska coś takiego opracowuje. Natomiast ja dzisiaj nie mogę znaleźć nikogo, kto by to proponował za cenę mniejszą niż 70 tysięcy złotych. I to już staje się w tym momencie no po prostu trudne do skonsumowania. Jak pan sądzi, czy ta inicjatywa może kiedyś w Polsce się rozwinąć? Bo przecież no to by nawet jeszcze można nadwyżkę energii oddawać do sieci energetycznej, bo nawet pojedyncze gospodarstwa nie są takiej ilości energii w stanie skonsumować. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy panie Pawle. Pozdrawiamy.
Nie, oczywiście pomysł przez pana przedstawiony faktycznie będzie ze względów kosztowych bardzo ciężki do realizacji, bo ja dla porównania podam taką rzecz, że są w realizacji, być może u nas też, ale szczególnie w państwach zachodnich, bogatych, tak zwane inteligentne domy. Polega to na tym, że wszystkie media, które są sterowane, a więc zimna woda, ciepła woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, tam powiedzmy dach nasłoneczniony, no wszystko co jest, jest sterowane komputerem. No wszystko dobrze. W momencie budowania, wybudowanie takiego domu i eksploatacja później jego jest tak kosztowna, że środki zainwestowane zwracają się dopiero w trzecim pokoleniu, a więc ojciec wybuduje, a wnuczek dopiero zakończy spłacanie tego. Także no, ja rozumiem, ja jestem też za tym wszystkim, co technicznie jest doskonałe i ludziom, że tak powiem, ułatwia normalne funkcjonowanie. Natomiast myślę, że ze względu na to, że jest to jeszcze naprawdę w niewielkim stopniu rozpropagowane, koszt jednostkowy będzie bardzo wysoki. Dla porównania, teraz mi się właśnie przypomniała taka kwestia, otóż w katastrofie smoleńskiej zginęła pani senator Jadwiga Fetlińska. To była moja koleżanka, bo byliśmy no, z sąsiednich okręgów i siedzieliśmy, że tak powiem, ona jeden rząd przede mną. I jej syn na Politechnice Warszawskiej, ja nie chcę strzelać, ale chyba MEL kończył, ze specjalizacją fotowoltaika. No i proszę sobie wyobrazić, że ona tak była również, a to był jedynak, no to była tak zafascynowana tą tą fotowoltaiką, że no wszystko, co tylko się pokazywało, ona ściągała jakieś tam, powiedzmy, skrypty, materiały i tego syna tam w to zazbrajała. No z tym, że on cały czas jej tłumaczył, że niestety koszt energii elektrycznej wytworzonej właśnie z tych źródeł fotowoltaicznych jest na poziomie w Polsce w granicach 1000 zł za megawattogodzinę. Także no, no niestety ze względów cenowych nic tego nie kupi.
No właśnie, tutaj też w odniesieniu do tego, o czym mówimy, do produkcji energii, też gdzieś związane jest to z całym przemysłem węglowym. No, nie, bardzo znacznie związane z przemysłem węglowym. Jeżeli też my wycofamy to wygaszanie elektrowni, nie zastępując ją nowymi, nowoczesnymi, to też bezpośrednio uderzamy w kolejną dziedzinę gospodarki.
No niestety, ja powiem tak. Elektrownia w Ostrołęce, która jest niedużą elektrownią systemową, bo dostarcza około 2% tylko energii elektrycznej do systemu, rocznie spala w granicach 1 300 000 400 000 ton węgla, miału z węgla kamiennego. No i teraz proszę sobie wyobrazić, to pytanie kieruję do górników, co będzie, jeżeli elektrownia w Ostrołęce zostanie za kilka lat, a wszystko wskazuje na to, że tak będzie, no po prostu zamknięta, a w jej miejsce nie powstanie druga. A więc oprócz tego, że załoga, w zdecydowanej większości stara załoga elektrowni zostanie bez pracy, to również bez pracy zostaną kolejarze, którzy dostarczają węgiel do elektrowni, i zostaną bez pracy górnicy, którzy ten węgiel kopią i elektrownię później go spalają. No to jeżeli takich elektrowni, takich źródeł będzie z roku na rok coraz więcej, no to niestety w sposób zdecydowany również będzie zwiększało się też bezrobocie, niestety, ale w sektorze górnictwa.
To wszystko bardzo, bardzo powiązane. Dzisiaj mówimy o tej sektorze energetyki, o niszczeniu polskiej gospodarki, niszczeniu polskiej energetyki. Pan Krzysztof Majkowski, były senator 7 kadencji, energetyk. Panie Krzysztofie, ostatnie już pytanie, bo czas tej naszych pierwszej części rozmów niedokończonych się kończy. Jaka perspektywa? Bo mówił pan na początku, że energetyka to jest taka dziedzina gospodarki, że tutaj te procesy są bardzo powolne, zarówno budujące, jak i niszczące. Ale czy dzisiaj, czy ten program, który był zaproponowany, jest jeszcze możliwy, aby go dalej realizować? Czy on da nam taką prężność, te źródła, które zaspokoją potrzeby? Czy też trzeba znowu po raz kolejny od nowa to zaczynać?
Ja nie mówię, że ten program musi być w 100% realizowany, no bo wiadomo, że każdy rząd, każda ekipa ma jakąś, powiedzmy, receptę, jakąś metodę, którą chciałaby realizować. No ale jeżeli w tej chwili słyszymy, i to słyszymy z ust osób, które właśnie zarządzają spółkami energetycznymi, że ceny gazu, które w tej chwili mamy, będą w sposób zdecydowany za wysokie, aby konkurować na przykład z energią elektryczną wytwarzaną na węglu kamiennym czy brunatnym, no to pomimo tego, że są plany budowy elektrowni gazowych, to w tej chwili jest to takie jakby dreptanie w miejscu, no bo co z tego, że ta elektrownia zostanie wybudowana, jak później nie będzie gwarancji na to, że produkt jej w postaci energii elektrycznej, cieplnej będzie sprzedany. To jest to samo, jak ja teraz słyszę, że jeżeli będą gwarancje ze strony grup energetycznych, że na przykład wytworzono energię z nowych obiektów na węglu kamiennym, sprzedano to będą budować. No tylko pytanie, a kto ma dzisiaj w tej chwili gwarancję, że powiedzmy te grupy energetyczne zostaną w takim kształcie, że system właścicielski będzie taki sam? Przecież to jest tak płynne, tak szybko zmieniające się, że to, no nie mówię tygodnie, ale miesiące mogą, że tak powiem, doprowadzić do strasznie dużych zmian.
Na tym zakończmy tą naszą pierwszą część rozmów. Zapraszamy wszystkich Państwa na drugą część naszych rozmów niedokończonych do Radia Maryja na godzinę 21.40. Tam razem z naszym gościem, panem Krzysztofem Majkowskim, będziemy podejmowali i kontynuowali temat polskiej energetyki, zagrożeń, wyprzedaży i tego, co nie wpływa korzystnie na całą naszą ojczyznę, a to przecież bezpieczeństwo energetyczne.
Ja na zakończenie mogę jedno zdanie?
Tak.
na każdej stronie tutaj tych swoich notatek zapisałem sobie taki jeden wyraz, no nie będę go czytał, bo to nieistotne, ale chciałem powiedzieć taki najbardziej jaskrawy przykład, jeśli chodzi o nieliczenie się z prawem, nieliczenie się z konsekwencjami, które na skutek złego zarządzania powstają. Otóż członek zarządu, który był sprawcą tego zamieszania, o którym wspominałem wcześniej, że ABW, CBA, prokuratura i inne służby prowadziły postępowanie w sprawie straty, którą mogła ponieść elektrownia w wysokości 30 milionów złotych. Kolokwialnie mówiąc, w nagrodę, jak został odwołany, został powołany na inne stanowisko, no ja to nazywam nie gorsze. No z tym, że po jakimś okresie okazało się, że najprawdopodobniej chyba ci panowie zarządzający w tych strukturach najwyższych doszli do wniosku, że jednak trzeba tego pana się pozbyć w ogóle. No i proszę sobie wyobrazić, że został zwolniony faktycznie, tylko że dosłownie za tydzień, no maksymalnie za dwa, zatrudnił się w tej spółce, która dostarczała węgiel właśnie do elektrowni w Ostrołęce i spowodowała stratę dla elektrowni rzędu 30 milionów złotych. Także myślę, że jest to policzek, co najmniej policzek dla prokuratury i policzek dla osób, które wcześniej o funkcjonowaniu tego pana decydowały, natomiast dla państwa jest to no niesamowity przykład, jak układy w energetyce w dalszym ciągu funkcjonują.
Jest to dziedzina bezsprzecznie bardzo ważna dla nas i ta troska.
To są jeszcze niestety duże pieniądze.
No właśnie. Dziękujemy państwu za tą pierwszą część. Zapraszamy, tak jak mówiłem, do Radia Maria na godzinę 21.40. Tam nasz temat będziemy kontynuowali. Panu Krzysztofowi bardzo serdecznie dziękuję za tą pierwszą część. No i zapraszamy do Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.